Dzień dobry, będziemy zaczynać. No ci, którzy utknęli w korkach, to już chyba na dobre, więc nie będziemy już więcej na nich czekać, tylko zaczynamy.
Witam Państwa serdecznie w potrójnej roli, która mi przypadła w dniu dzisiejszym. Niektórzy z Państwa, którzy bywają na festiwalu Losy Polaków, wiedzą, że nazywam się Zygmunt Gutowski. Jestem jednym z inicjatorów i organizatorów festiwalu polonijnego, czy festiwalu Losy Polaków. I jeden z pierwszych powodów mojej radości jest to, że mam przyjemność prowadzić spotkanie z laureatką tego festiwalu w roku ubiegłym, w listopadzie. Pani Ewa Urbańska-Lewandowska zdobyła pierwsze miejsce filmem, który pokażemy w dniu dzisiejszym. Druga przyjemność, jednocześnie jakby pewna posługa, jest to, że zastępuję panią Teresę Kaczorowską, prezesa Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która została, jakby można powiedzieć, służbowo, w cudzysłowie, wezwana do Grecji, żeby uczestniczyć w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego. Także mam nadzieję, że Państwu zda z tego relację, z tym, że prosiła o przekazanie najserdeczniejszych pozdrowień, podziękowań za dotychczasowe udziały w tym spotkaniach klubowych, a jednocześnie zapowiada, że oczywiście następne spotkania będą po wakacjach w pierwszą środę września. I w związku z tym, tym bardziej jest mi miło, że mogłem swoją osobą po prostu umożliwić jej uczestnictwo tam, bo bardzo chciała oczywiście tu być, ale jednak służba poza granicami, zresztą tak jak mówię, dla tej idei, którą prowadzę, zresztą już w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jestem blisko 50 lat, po prostu umożliwia promocję kultury polskiej za granicą. Ale skupmy się w tej chwili na naszym wspaniałym gościu. Oczywiście tradycyjnie już najpierw porozmawiamy na tematy twórczości autorki filmu. Później będzie film, a po filmie będą Państwo mieli możliwość zabrania głosu, jeśli chodzi o ocenę filmu, czy jakieś właśnie pytania do pani reżyser, czy różne inne tematy związane z publicystyką kulturalną. Dla tych Państwa, którzy nie byli, nie otrzymali zaproszeń, czy nie czytali, pokrótce tylko właśnie, żeby wprowadzić, a jednocześnie zadać trudne pytania, bo już ostrzegłem panią Ewę Urbańską-Lewandowską, że będę zadawał trudne pytania, że jest absolwentką Wydziału Fizyki oraz Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi. Obroniła doktorat na Wydziale Dziennikarskim Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dysertacji Zagadnienie przewag konkurencyjnych nadawcy publicznego w 2018 roku. Bardzo ciekawy temat i bardzo aktualny. Życie zawodowe związała z Telewizją Polską. W latach 90. kierowała redakcją popularno-naukową w Telewizji Polskiej, programie pierwszym. Jest autorką kilkunastu autorskich cykli telewizyjnych o tematyce popularno-naukowej, kulturalnej i historycznej. Tworzyła również oryginalne projekty dla dzieci, Przybysze z Mat Planety, nie tylko dinozaury i inne. Zrealizowała także kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i reportaży społecznych. Laureatką jest licznych nagród i wyróżnień. Ostatnio zdobyła pierwszą nagrodę na 17. Festiwalu Losy Polaków za film Polsko, szedłem do ciebie 200 lat. I jest odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi. I dlatego też w oparciu o te jakby krótkie curriculum vitae, chciałem zapytać, skąd te pasje dziennikarskie, skąd właśnie nasza obecność tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, twórczość, ponieważ zaczęło się od Wydziału Fizyki.
No więc zanim odpowiem na to podchwytliwe pytanie, to przytoczę taką anegdotę rodzinną. ponieważ jak skoro już muszę mówić o sobie, chociaż chciałam mówić tylko o filmie i o bohaterze tego filmu, bo on tu jest najważniejszy, no ale jeżeli już koniecznie muszę mówić o sobie, chociaż pan już tyle powiedział o mnie, że ja nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Natomiast właśnie jest taka anegdota rodzinna, kiedy jednego z młodych członków naszej rodziny zmuszono do napisania wypracowania w szkole podstawowej. Napisz o sobie, jaki jesteś i tak dalej. To on napisał tak. Mam same zalety, nie mam żadnych wad i dlatego nie mam o czym pisać. No ale ja nie jestem aż tak zarozumiała, no to odpowiem już w końcu na to pytanie, skąd się, dlaczego fizyka. No to nie było nic nadzwyczajnego, ja po prostu miałam taki kaprys. Skończyłam fizykę, bo nie mogłam iść od razu na studia dziennikarskie, bo wtedy studia dziennikarskie były podyplomowe. Więc mogłam iść na polonistykę, na historię, na prawo, ale uznałam, że będzie bardzo zabawnie, jeśli pójdę na fizykę. Co też zrobiłam? No, okazało się, że bardzo mi ta fizyka pasowała. Skończyłam, nie wiem, czy nie jako pierwsza obroniłam pracę magisterską bardzo szybko, bo się spieszyłam, żeby zdać egzamin na studia dziennikarskie. W każdym razie pochwalę się, bo to jest powód do wielkiej dumy, że moja praca magisterska na Wydziale Fizyki to była praca z mechaniki kwantowej. I kiedy mój syn widzi dzisiaj te robaczki takie, które są w tej mojej pracy, żadnych tekstów, tylko same jakieś dziwne znaki, to mówi, że to jest coś strasznego. Ja też tak uważam dzisiaj, bo już kompletnie zapomniałam o tym, co się dzieje. To znaczy już nie jestem fizykiem absolutnie. Poszłam potem na dziennikarkę, no i oczywiście utknęłam w mediach publicznych i tam zajmowałam się, tak jak pan powiedział, programami popularnonaukowymi dla dzieci, kulturalnymi. A ostatnio zaczęłam robić też reportaże społeczne. No, kiedy już cenzura przestała nas gnieść, no to mogłam zacząć robić reportaże społeczne, no i filmy dokumentalne. Robiłam też duże widowiska, najróżniejsze rzeczy. W każdym razie próbowałam różnych form. No więc mam nadzieję, że już wytłumaczyłam się z tego, dlaczego skończyłam fizykę. Był to przypadek, kaprys i właściwie jakby konsekwencja.
Ale jeszcze się pani nie wytłumaczyła, bo nie wiadomo, co dalej z tą fizyką. Czy wróciła pani do zawodu podstawowego? Ja zresztą, jak można powiedzieć, rozumiem to szczególnie, ponieważ jestem osobiście, znaczy mam wykształcenie inżynierskie z Politechniki Warszawskiej, ale właśnie tak jak się mówi, że inżynier to jest zawód, a dziennikarstwo to jest powołanie. I w związku z tym właściwie tak między jednym a drugim balansuję od wielu lat i dlatego jest mnie to bardzo ciekawi, jak pani traktuje te dwa jakby, no, w pewnym sensie różne, ale być może, że uzupełniające się zawody w przypadku filmów popularno-naukowych.
Ja nie balansuję, natomiast oczywiście zajęłam się popularyzacją nauki no, w sposób naturalny, no, bo byłam zainteresowana nauką, więc to jest jedyny mój związek z fizyką, ale naprawdę bardzo wątły, dlatego że popularyzacja nauki, nie tylko fizyki, to jest coś zupełnie innego niż uprawianie tego zawodu. Żeby być fizykiem, to naprawdę trzeba w tym mocno siedzieć i to jest bardzo ciężki, wyczerpujący zawód. I nigdy nie chciałam być fizykiem, tylko po prostu chciałam skończyć fizykę, żeby tak się czegoś tam dowiedzieć, zobaczyć jak to jest. No i przekonałam się, że to rzeczywiście bardzo ciężkie studia. I tak naprawdę, ponieważ skończyłam studia ścisłe, humanistyczne, artystyczne, no to mogę szczerze powiedzieć, że jedyne poważne studia, no to studia ścisłe. Studia humanistyczne, no to naprawdę można tak na luziku skończyć. A jeśli chodzi o studia artystyczne, to jest to czysta zabawa i szaleństwo i nic więcej. Także tak to wygląda. No więc wszystko zależy od tego, co kto wybierze. Natomiast w zawodzie oczywiście korzystałam z tego, no bo zajmowałam się popularyzacją nauki, byłam też w latach 90. kierowałam redakcją popularno-naukową, także trwałam przy tej popularyzacji nauki, zrobiłam trochę popularno-naukowych programów. Największą satysfakcję mi dały programy dla dzieci, oczywiście nie tylko dinozaury, przybysze z mat planety, no to było bardzo, bardzo fajne. Bo to było w formie takich no, widowisk i to było, no, robienie programów dla dzieci jest bardziej wymagające niż robienie programów dla dorosłych. Bo dorosły no to siądzie, zmusi się do obejrzenia filmu, nie ma wyjścia, a dziecko po prostu wstanie i wyjdzie albo będzie zajmować się czym innym. Także żeby utrzymać uwagę dziecka, to trzeba się bardzo postarać. Także robienie programów dla dzieci to jest wyzwanie, ale dzięki temu również wielka satysfakcja. No, ale może, przepraszam, ale naprawdę... Skończmy już o mnie, bo ja chciałam powiedzieć coś o filmie, tak. Otóż chciałam wytłumaczyć, skąd tytuł tego filmu. Dlatego, że tytuł filmu Polsko, szedłem do ciebie 200 lat. Może być taki trochę intrygujący, ale ten tytuł ma wiele różnych znaczeń. Między innymi jest to tytuł jednego z obrazów Stefana Centomirskiego, ale ja traktowałam ten tytuł trochę bardziej w sposób szerszy, dlatego że kiedy spojrzę na historię, na naszą historię i spojrzę w przeszłość, na losy pierwszej Rzeczpospolitej, także muszę od tego zacząć, to uważam, że nasza wspaniała pierwsza Rzeczpospolita to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju republikańskie imperium upadło dlatego, że wolność i tolerancja, która była naszym modus operandi, właśnie była projektem politycznym pierwszej Rzeczpospolitej, nie sprawdzała się w tamtych czasach, nie pasowała do otoczenia, bo w tamtych czasach nie tylko nasi notoryczni sąsiedzi, jak to mówi Jan Pietrzak, ale także cała Europa była oparta na przemocy. Wszystkie rządy to były rządy oparte na przemocy. W Rzeczpospolitej nie było miejsca na przemoc państwową, tylko było to republikańskie imperium. Coś takiego nie pasowało do tamtych czasów i dlatego Rzeczpospolita upadła. Teraz widzę taką pewną paralelę, to już jest dygresja, bo trochę odchodzę od tematu, ale widzę paralelę z tym, co się dzisiaj dzieje, dlatego że ostatnie imperium kolonialne, jakim jest Rosja, też już nie pasuje do współczesnych czasów i też musi upaść. Przyszedł ich czas, choćby nie wiem, jak to wyglądało, to musi upaść. Przy czym chcę zaznaczyć, że pierwsza Rzeczpospolita upadła, ale nie zasługiwała na to. Oczywiście upadek Rosji będzie oczekiwany i oni jak najbardziej na to zasłużyli, o czym też będzie świadczyć ten film. No i chciałam powiedzieć, jeszcze wspomnieć coś takiego. W 2010 roku amerykański historyk Timothy Snyder napisał książkę Skrwawione ziemie. I to była książka o ofiarach totalitaryzmu, o ludobójstwie w XX wieku. I kiedy narysował mapę tych ludobójstw, tej przemocy, tego okrucieństwa, to okazało się, że ofiary tego okrucieństwa zajmowały obszar pierwszej Rzeczpospolitej. Po prostu kiedy pierwsza Rzeczpospolita upadła, to wspaniałe republikańskie imperium upadło, to narody Rzeczpospolitej, no przede wszystkim oczywiście Polacy, którzy tę Rzeczpospolitą stworzyli, oni padli ofiarą przemocy sąsiadów i okrucieństw i padli ofiarą ludobójstw. No i tutaj wracamy do historii Stefana Centomirskiego, Sybiraka, który on nie był tak jak mówią Polacy na wschodzie. My nie jesteśmy Polonią, nawet zmieniono ostatnio nazwę dla nich specjalnie. My nie jesteśmy Polonią, bo my nigdy nie wyjechaliśmy z Polski. To Polska nas opuściła. I właśnie coś takiego spotkało rodzinę Stefana Centomirskiego, kiedy miał 8 lat, to znaczy kiedy jego rodzina po drugim rozbiorze Polski pozostała poza granicami Polski. Mieszkała tam, gdzie mieszkała, ale już tam nie było Polski. Polska ich opuściła i padli właśnie ofiarą tej przemocy i ludobójczej akcji państwa rosyjskiego, a właściwie już wtedy sowieckiego. Mianowicie w 1936 roku, kiedy Stefan Centomirski miał 8 lat, cała jego rodzina została zesłana na Syberię. I on opowiada w sposób taki, przede wszystkim swoją sztuką, o tym, co go spotkało, ale oczywiście on zbudował pomnik z obrazów zesłańcom, polskim zesłańcom na Syberię. Także to nie jest tylko jego historia, ona ma takie szersze, symboliczne znaczenie. Także właśnie jest to historia Polaków, którzy zostali opuszczeni przez swoje państwo, nikt ich już nie chronił i padli ofiarą straszliwej przemocy i okrucieństwa. O tym jest ta historia, ale jeśli państwo jeszcze będą mieli jakieś pytania, mam nadzieję po filmie, to jeszcze powiem coś o Stefanie Centomirskim, który jest naprawdę niezwykłym człowiekiem i bardzo się cieszę, że państwo przyszli, żeby go poznać, chociaż niestety on już nie żyje od kilku lat. Ale dzięki temu filmowi będą państwo mogli zobaczyć, jaki to wspaniały człowiek. Ktoś taki, kogo chciałoby się poznać i zaprosić do domu. Także zapraszam do obejrzenia tego filmu z wielką radością i satysfakcją. Dziękuję i poprosimy o emisję.
Tak, z tym, że właśnie chciałem powiedzieć, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, opowiedzieli ten film cały, to i tak jeszcze raz chce się oglądać. W związku z tym państwo są już narażeni na to, że jak obejrzą raz, to jeszcze będą chcieli raz oglądać i w związku z tym tego państwu życzę, żeby głęboko przeżyć, kontemplować, bo są filmy oczywiście akcji, które po prostu dając rozwiązanie końcowe od razu się traci sens filmu. Natomiast to jest film do wspaniałego przeżywania i właśnie w tym kontekście, o którym pani powiedziała, całej historii Polski, narodu polskiego, Europy czy nawet świata. Także serdecznie zapraszam na tą projekcję. Natomiast po projekcji oczywiście proszę przygotować pytania i swoje refleksje.
Dziękuję panie Zygmuncie. Naprawdę wspanialszej recenzji filmu nie mógłby mi pan zaprezentować. Naprawdę dziękuję bardzo za te uwagi, bo to wspaniała recenzja i największy komplement dla mojego filmu. To, co pan powiedział. Dziękuję.
No, dziękuję.
Zjedziemy na dół, żeby tutaj nie przeszkadzać.
Вятр Сибири, то страшна річ. Снег, мороз. Не так навіть страшен, як той вятр.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo panią reżyser i dziękujemy za brawa. Rozumiem, że rozpoczęliśmy dyskusję w ten sposób. Czyli to pierwsze wypowiedzi w dyskusji. Teraz ja mam mikrofon i będę państwu udzielał głosu. Chyba że jakaś refleksja? Nie, chyba raczej... Tak, oczywiście. Jak artystka, artystce, pani Bogna Baczyńska.
Więc tak, gratuluję pani reżyser. Bardzo wartościowy film, ponieważ ja też jestem i malarzem, i reżyserem, więc tym bardziej doceniam. No, bo muszę powiedzieć, że wybitnie zdolny człowiek, bo jeszcze w dużej mierze samouk, już nawet na tej Syberii, ma wiele możliwości plastycznych, bardzo wymowne, ekspresyjne prace, na dodatek szalenie inteligentne, wypowiedzi świetne. No, sentencje niektóre, szczególnie ta, że drzewo to las, a jeden człowiek to jakby ludzkość, to jedna z piękniejszych sentencji tego filmu. Także gratuluję, że pani w fachowy sposób upamiętniła bardzo interesującego człowieka, który przedstawia jakby losy polskie, a jednocześnie mam pytanie, które już zadawałam wielu ministrom kultury i także ministrowi Glińskiemu. Czy jego prace są zakupione do kolekcji narodowych? Bo przecież takie prace, które są dowodem na polską historię, są dowodem talentu i są bardzo oryginalne w odniesieniu do kultury światowej czy europejskiej, bo jak może państwo nie wiedzą, ale ja wystawiałam prawie 40 lat za granicą i zdobyłam tam masę nagród w malarstwie. To jest absolutnie indywidualny twórca, który zasługuje na to, żeby być jedną z naszych wizytówek. I czy... No nie chcę żadnego tutaj ministra, broń Boże, stawiać do pionu, bo żaden minister nie jest genialny, przynajmniej w naszym odczuciu twórców. Nasz minister obecny fajnie, że odzyskuje te zbiory, to jest bardzo ważne, ale zawsze postulowaliśmy do kolejnych ministrów, żeby kolekcjonować współczesną sztukę polską, bo to zrobili Francuzi, bo mamy wspaniałe zbiory, a my mamy wyjątkową sztukę, wyjątkowych twórców wielkich w różnych dziedzinach, tak jak pani filmy na przykład, czy twórczość tego artysty, o którym słyszałam. Ja tylko dam przykład, bo pani pracowała w telewizji, więc dam taki przykład. Nie wiem, czy pani pamięta nazwisko Wojciech Iwański. On realizował chyba Mam Talent i tak dalej. Nie wiem, co się z nim teraz dzieje. On tuż przed przewrotem chyba zaczął robić serię filmów o znanych, zapowiadających się świetnie twórcach, malarzach. Ja byłam pierwszą osobą sfilmowaną przez niego, kiedy wróciłam z zagranicy i chciałam ten film prosić, że ja chcę po prostu mieć płytę z tego filmu, to telewizja powiedziała, że zniszczyła ten film. Więc jeżeli tak się u nas traktuje sztukę i kolekcje filmowe o wybitnych twórcach, tak jak to, co pani zrobiła, proszę to oczywiście jakoś zabezpieczyć, to nasza sztuka ma marne widoki. Także gratuluję pani, dziękuję, piękny film, piękna postać, wybitnie zdolna i na pewno nie tak udokumentowana w Polsce, jak powinna być, także dobrze pani taki dokument zrobiła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Oczywiście, jeśli chodzi o kontakt z panem ministrem, no ja próbowałam rozmawiać z panem ministrem Glińskim na temat zbiorów. A co do zbiorów Stefana Centomirskiego, one po prostu niszczą. One są prywatnie składowane przez jego syna, który nie ma możliwości, żeby to on przyjechał z Rosji, nie ma możliwości, żeby się tym zająć. Ja usiłowałam zainteresować Ministerstwo Kultury zbiorami Stefana Centomirskiego, zwłaszcza, że kiedy on tu przyjechał w latach 90. został stypendystą Ministerstwa Kultury. On pisał swoją biografię właśnie jako stypendysta Ministerstwa Kultury. Nie było zainteresowane ministerstwo. Rozmawiałam z wiceministrem, znaną mi osobą, która kiedyś pracowała w telewizji. Nic. Tak, nic. Żadnego odzewu. Rozumiem. Mamy internet i prace Stefana Centomirskiego są udokumentowane w internecie w dobrej jakości. Natomiast jeśli chodzi o jego dzieła, no to tak jak powiedziałam, one są bardzo źle przechowywane. One niszczą. Są w jakichś muzeach, on podarował jakimś muzeom swoje prace. Nie wiem, gdzie one są. Tego nie wiem. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle wie. W każdym razie... W Polsce, tak. W Polsce. No w każdym razie, no wielka szkoda. Ja usiłowałam kogoś zainteresować twórczością Stefana Centomirskiego, bo byłaby wielka szkoda, gdyby te instalacje, one są kruche, gdyby one niszczały. No ale nie udało mi się. Natomiast cóż jeszcze? To było na Mazowieckiej. Na Mazowieckiej. Tak, ponieważ on miał wiele wystaw. On mówił, miał 60 wystaw indywidualnych. I to w Polsce i za granicą. Bo kiedy przyjechał do Polski, to on opowiadał to, że specjalnie go potraktowano. Pokazywano twórczość Polaków z zagranicy czy artystów polonijnych. A on był szczególnie wyróżniony. Oni na niego czekali. Całą najlepszą, wielką salę przeznaczono na jego dzieła, ponieważ kiedy on tu przyjechał w latach 90. był doceniany. Dostał mieszkanie od ministra kultury, był stypendystą, tak jak mówię. Teraz to wszystko wygląda zupełnie inaczej i właściwie nie wiem, do kogo dotrzeć, jeśli Ministerstwo Kultury się tym w ogóle nie chce zainteresować.
Ja na święta z Warszawy zaproponowałam nawet
Także nie wiem, czy gdzieś w ogóle w tej chwili, nie wiem, kiedy ostatni raz była wystawa Stefana Centomierskiego. Ostatni raz wtedy, kiedy ja robiłam ten film. Bo ja właśnie na tej wystawie robiłam ten film. Także głównie, to znaczy wtedy rozmawiałam ze Stefanem Centomierskim, ale co tu dużo mówić. Mówiąc szczerze, ja miałam wielkie problemy ze zrobieniem tego filmu. Miałam setki zrobione, czyli rozmowę ze Stefanem Centomierskim, ale żeby zrobić film, no to trzeba jeszcze dużo rzeczy dokręcić, no i w ogóle zmontować, no to trwa muzyka, oprawa muzyczna, efekty, wszystko, no więc no, nie, to po prostu to była droga przez mękę. No powiem tylko, że 3 razy podchodziłam do zrobienia tego filmu i osobą, która osobiście mi pomogła i gdyby nie to, to by ten film nie powstał, był prezes Kurski. No ale chciałam wymienić tutaj właśnie nazwisko, że to, znaczy, to prezes Kurski pomógł. Nikt poza tym. Nie było szans. Ja próbowałam już za czasów prezesa Brauna. Nie było szans. W telewizji publicznej. Był w dobrym czasie emitowany, w Jedynce kilka razy, około 10 wieczorem i był kilka razy emitowany na kanale Dokument. No tak, bo to wszystko pasowało do tego, co on mówił, bo on opowiadał tą swoją historię, która, mówiąc szczerze, jest taką, dla mnie to jest to, co on, wszystko, co on mówi, to ma taki sens szerszy. Takie, jest to, nie tylko on tworzył alegorię, on mówił w taki sposób, że to była jak alegoria. Te wszystkie jego aforyzmy, przecież to są jego aforyzmy. I on, kiedy opowiada, to opowiadał, chociaż przyznam, że montaż to była droga przez mękę, bo sklejanie tych, to naprawdę, to nie, on nie mówił dobrze, bo jak państwo widzą, słyszeli, to on, no cóż, miał problem z polskim. Ja się nawet zastanawiałam, czy na pewnym etapie, czy by nie podpisywać go, ale potem doszłam do wniosku, że nie, że jednak widzowie go zrozumieją, mimo że to jest taki, tak, mimo że to jest taki, no, język polski łamany, trochę rusycyzmów, no po prostu dlatego, no, że on nie mieszkał w Polsce, tylko poza Polską, prawda, był na Syberii. I tak cud, że on ten polski, w takim stopniu zna. To naprawdę niesamowite, ale z takiej mojej refleksji jeszcze chciałam państwu powiedzieć, za chwilę oddam państwu głos, ale chciałam państwu jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy państwo zauważyli taką scenę, to znaczy, czy zauważyli państwo te wielkie karty z tymi wizerunkami tych władców sowieckich. No więc Stefan Centomierski mi to opowiadał, ale ja już nie chciałam tego inscenizować, chociaż może powinna była taką scenę zrobić, to byłoby... Nie, ale nie o to chodzi, Chcę, do czego innego zmierzam. Tak się nawet zastanawiałam, czy by tego nie zainscenizować, bo to dodałoby dynamiki opowieści, ale no, miałam różne pomysły i w końcu tego nie zrobiłam. Mianowicie on mi opowiadał taką historię, że kiedy upadł komunizm w Sowietach, za czasów Gorbaczowa, miał pierwszą wystawę w Moskwie, bo przez te kilkadziesiąt lat jego obrazy stały tyłem do ściany. On ich nie mógł nikomu pokazać. On nawet kolegom nie wszystkim mógł te obrazy pokazać. Więc stały one w jego pracowni tyłem do ściany. On tylko ilustrował książki, z tego żył. Bo nie potrafił tworzyć niczego innego. On, dopóki nie przyjechał do Polski, to on nie mógł, to się z niego wylewało, ta Syberia. On nie potrafił niczego innego stworzyć. Oprócz tych ilustracji. Innej sztuki nie tworzył, tylko właśnie wszystko to, co widzieliśmy. No i właśnie pierwsza jego wystawa, tych jego prac, wreszcie może je pokazać. No i wziął właśnie te karty, to wtedy namalował te karty. To były ogromne takie karty. Ustawił z tych kart taką wysoką piramidę aż pod sufit. No i kiedy przyszli już wszyscy goście zaproszeni na ten wernisaż, to on wtedy tak przychodził i od niechcenia pyknął kartę na dole i to się wszystko rozpadło. I wszyscy mieli ogromne brawa, no bo to oczywiście był symbol upadku Sowietów. Także taką mi historię opowiadał, ale jeszcze z jednej takiej refleksji to chcę państwu powiedzieć, że mnie, nawet jak ja sama oglądam to swoje dzieło, to aż się wstydzę, ale porusza mnie strasznie to, co on mówi, co on prezentuje, taki wymiar polskości, z którym my dzisiaj nie mamy do czynienia, to tak jakby przeniósł tą polskość sprzed tych 200 lat, przyniósł ją nam w podarunku. Dlatego, że kiedy on opowiada tę historię, taką straszną, jadą tym miesiącami, tymi bydlęcymi wagonami w ścisku, umierają te dzieci, matki, matki klęczą i jadą w tych pociągach klęcząc i modląc się, bo umarły te dzieci, gdzieś zostawiane po drodze. W ogóle straszne, straszne sceny. I w końcu wyrzucają ich na śniegu i odjeżdżają. Oni nawet nie wiedzą, co się z nimi stanie. Oni myślą, że może tam w ogóle zamarzną. No ale dorośli jeszcze zebrali jakieś tam drewno, zrobili ogień, no i zrobili tę herbatę. I wtedy co się dzieje? Po pierwsze, herbatę dostają dzieci. Dzieci stoją grzecznie w kolejce, podchodzą i mówią dziękuję. Po tym wszystkim, co oni przeżyli, po tych miesiącach potworności, oni zachowują się po polsku. Po polsku, dla mnie to jest zachowanie polskie. Coś takiego. Tak, czyli po polsku, nie po sowiecku, jak niektórzy się u nas ciągle zachowują, bo mają po prostu, oni są z innej kultury. A ta kultura polska, która do niego przyjechała, jak on opowiada o tym, kiedy ten chłopak, którego ojca zabili w Katyniu, przyjeżdża z matką, no bo jemu zabili ojca, a rodzicu jego i matkę wysłali na Syberię. Oni potem gdzieś dalej pojechali, no i odnaleźli się w tej Warszawie. To było niesamowite. W każdym razie, jak on opowiadał o tym kontakcie z tą polską kulturą, czym jest dla niego Polska, polskość, to wszystko jest naprawdę, naprawdę niesamowite. I to, że jego mama, ona go nie biła, tylko proszę, w jaki inteligentny, mądry sposób wychowywała swoje dzieci w tych strasznych warunkach. Są matki, które dzieci je denerwują, one muszą klepnąć, uderzyć, krzyknąć, bo nie znają innych sposobów. A matka, która była w tak tragicznej sytuacji, w tak strasznych warunkach żyła, ona potrafiła znaleźć tyle mądrości i cierpliwości, żeby dzieci godnie wychowywać. I widać, jak wspaniale go wychowała, bo przecież on, pan 80-letni tu na tym filmie, jaki on jest wspaniały. Przecież on ma w sobie wrażliwość i taką szlachetność dziecięcą wręcz. Wszystko to zachował. Jest artystą i on, i Polakiem. I właśnie to wszystko, co on sobą prezentuje, to jest właśnie taka polskość i taka wrażliwość artystyczna. Wszystko, po prostu niesamowity człowiek. Do dziś go pamiętam i nie jak kilka godzin, raz na wiele godzin właśnie nagrywaliśmy to, rozmawialiśmy, on się wzruszał. To było niesamowite po prostu. Także jak ja na niego trafiłam? Powiem tak, przypadkiem. Dlatego, że była właśnie ta wystawa. Była ta wystawa. I naprawdę nie wiem, jak to się stało, że ja się znalazłam na tej wystawie i dowiedziałam się, czyja to jest wystawa. I znalazłam z nim kontakt i postanowiłam zarejestrować go i zrobić rozmowę z nim, bo uważałam, że to jest najważniejsze. No, te setki, wiadomo, to jest zawsze ta podstawa. Nie wiedziałam, co z tym zrobię wtedy. No ale ponieważ te setki wyszły tak wspaniale, to chciałam zrobić ten film. I tak jak mówię, po prostu to było wiele lat takiego obijania się o ściany. Aż w końcu udało mi się. To trudno powiedzieć, ile ja to robiłam ten film. No po prostu samo robienie filmu to była czysta przyjemność. Najgorsze było rozbijanie się o ściany biurokracji.
Ale pani dostała nagrodę w zeszłym roku, tak?
Od pana.
Na ostatnim.
W listopadzie. On umarł wiele lat temu.
12 lat temu.
Tak.
To bardzo długo musiała pani nad tym wszystkim pracować.
Nie, no chodzi o to, że ja nie mogłam tego filmu zrobić, bo nikt go nie chciał kupić. No a przecież ja nie wyciągnę pieniędzy z kieszeni i nie zrobię sama. No to jest oczywiste. Siostra? Jego siostra? Czy to nie jego siostra? Nie, to jego córka. Ja nie wiem, co się stało z jego... Nie, na pewno nie. Nie wiem, co się stało z jego siostrą. Nawet nigdy go nie zapytałam, być może... W ogóle zmarła gdzieś po drodze, bo to było dziecko urodzone na Syberii. Więc nie wiem, co się stało z tą siostrą. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że on, ponieważ był tym artystą, no to po 12 latach, w czasach Chruszczowa, był objęty amnestią i wrócił do Moskwy. Tam skończył tą wyższą szkołę sztuk plastycznych w Moskwie. Natomiast jego matka jeszcze 5 lat była na Syberii, 17 lat, więc być może ta ona razem z córką. Kto wie, co się z tą córką stało? On o niej nie wspominał. Nie wiem, ma podejrzenie. Słucham? Nie wiem, nie wróciła pewnie, ale chyba wkrótce potem zmarła. Naprawdę nie wiem tego. 82 rok, dobrze, no to... Mówi, że na tym na kropku była śmierć matki 82, tak dobrze, ja to jeszcze sprawdzę. W każdym razie nie wiem, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Wiem tylko tyle, że jego córka jest bardzo znaną projektantką mody w Moskwie, Rosjanka oczywiście. Jego syn przyjechał do Polski, jest informatykiem, grafikiem komputerowym, ale nie wiem, czy mam to mówić. Ale moim zdaniem on myśli po rosyjsku, nie po polsku. Także mam utrudniony z nim jeszcze kontakt, jeśli chodzi o dostęp do tych jego dzieł. Rosjanką. No a kim miała być? No. Przyjechał do... Po prostu ją namalował. Pojawiła się... Nie, ona się pojawiła w pewnym momencie, jak on już był dojrzałym człowiekiem. To było w czasach Gorbaczowa, on sam mówił. Więc on już był, miał żonę, dzieci. On się rozwiódł zresztą chyba z tą żoną. W każdym razie to już było później. No, ona się po prostu pojawiła u niego w pracowni, żeby go poznać.
Muza.
Nie jako muza, po prostu jako gość. Chwilowy gość. On siadł i namalował obraz. To znaczy, myślę, że te obrazy są wszystkim, dostęp do nich ma syn. No, ale on w Polsce, tak, on jest w Polsce, on jest w Warszawie, on jest informatykiem. No tak, one są w Polsce, bo on je przywiózł do Polski. On je przywiózł do Polski, kiedy przyjechał w latach 90. Tak, niektóre są ogromne, tak. Tak, to są wielkie instalacje. Choćby ten... No właśnie.
No ja mam pomysł, ale później powiem.
Tak? Boże, nie chcę tego tematu mówić, bo nie chcę, bo to jest dla mnie przykre po prostu, jeśli chodzi o syna. No, nie wiem, czy mam to mówić. Tak, widział. On był niezadowolony z tego, jaki był wizerunek jego ojca. On powiedział, że to nie jest jego ojciec. No więc to znaczy, że on nie znał swojego ojca, dlatego że to jest jak najbardziej Stefan Centomirski. Cała prawda o nim, największa, najprawdziwsza prawda, bo każdy, kto to widzi, to wie, że to jest prawda o nim. Więc widocznie syn nie znał ojca. A dlaczego nie znał? No bo widocznie nie było między nimi takiego kontaktu bliskiego, duchowego, bo dla mnie jego syn, tak jak powiedziałam, on myśli po rosyjsku.
No...
Tak.
Inteligencja super. I ja, tak jak pani mówiła o tym wspaniałym wychowaniu polskim przez matkę, to jednak on musiał mieć tyle walorów osobistych, że docenił to wychowanie i zachował w sobie. A też, bo nie każdy to potrafi.
No tak, tak. No, no w każdym razie...
Bardzo wartościowy film. Świetnie, że pani to zrobiła.
No tak. Bardzo się starałam. Dziękuję, że podobał się państwu ten film. Może jeszcze jakieś pytanie. Nie wiem, coś pewnie
proszę
jeszcze chciałam powiedzieć, ale już zapomniałam. Nie, ponieważ
to
znaczy, w ostatniej chwili...
było to ukartowane. Tak.
Nie, ja wysłałam w ostatniej chwili ten film, nawet myślałam, że w ogóle się nie zmieści w konkursie.
Znaczy, jako członek jury mogę powiedzieć, że był to dla nas film objawieniem, ponieważ dostaliśmy go już po stu kilkunastu filmach, także on był tuż przed właśnie festiwalem, bo festiwal zawsze się odbywa w początkach listopada. a w październiku ostatnie filmy dochodzą, także to właśnie było na końcu. W związku z tym no, chciałem, ale to może Państwo też zajrzą, przeczytać opinię jury, które właśnie ten film opisało. Natomiast ja jeszcze z tej refleksji historycznej chcę powiedzieć, że po prostu miałem przyjemność, jak organizowaliśmy festiwale niepokalanowskie w Galerii Państwa Porczyńskich u pana Porczyńskiego. I pierwszy raz spotkałem się właśnie z tą wystawą i z panem Centomirskim właśnie tam. I rzeczywiście to było dla nas wielkie, wielkie jakieś takie przeżycie. I tam kilka dni te dzieła były. Później, nie wiem, już po wielu latach, były też na ulicy Grójeckiej. I to ciekawe, bo taki kantor wymiany walut udostępnił też i był przez pewien okres czasu dostępny właśnie tam. Natomiast jeszcze trzeci taki właśnie kontakt, to Krzysztof Wojciechowski zrobił film Spotkanie Sybiraków, którzy jakby wypowiadali się do przyjaciół Moskali, tak to nazwał, i też był na festiwalu i obiecałem, że przekażę ten film, bo pani nie znała. Było spotkanie właśnie bohatera tego filmu z Andrzejem Gwiazdą, który też był na Syberii i w związku z tym naprawdę bardzo takie wzruszające spotkanie i takie wspomnienia. Tam oczywiście ta warstwa artystyczna tych malarstwa jest troszkę mniej pokazana, ale właśnie te ludzkie takie przeżycia. Także jest to w pewnej świadomości już udokumentowane i to trzeba rzeczywiście zebrać. I będę miał prośbę do pani, żeby przed 20 czerwca, gdyby pani była jakby łaskawa, napisać właśnie takie jakieś pismo, które my jako Fundacja Polska Europa Polonia organizujące ten festiwal Losy Polaków, byśmy mogli wręczyć, ponieważ chcę Państwa wszystkich zaprosić, zaraz rozdam zaproszenia. W kinie Illusion będzie spotkanie takie związane z festiwalem Losy Polaków. Będzie dwóch naszych rodaków odznaczonych medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, czyli pan Andrzej Siedlecki z Australii, pan Jerzy Barankiewicz z San Diego, ze Stanów Zjednoczonych. Najciekawsze jest to, że na pewno się zachwyci również tą działalnością, ponieważ sam jest ogromnym, można powiedzieć, zbieraczem wszystkiego, co jest związane z kulturą właśnie plastyczną. Ma dwa domy i w Polsce, i w Ameryce właśnie wypełnione różnego typu taką kulturą, zwłaszcza ludową, zwłaszcza jakąś taką właśnie autentyczną. I dlatego też my chcieliśmy właśnie tymi sprawami nasze ministerstwo zainteresować. Będzie również jeszcze pokaz filmu, który tworzymy, Solidarność 2022, o tej nowej jakby solidarności właśnie z ludźmi wschodu, z Ukrainą. Także tu na pewno będzie przedstawiciel, jeśli nie sam pan minister, to przedstawiciel ministerstwa będzie na pewno wręczał te Gloria Artis. I dlatego gdybyśmy przy tej okazji właśnie również już mocą tych większej ilości ludzi po prostu poprosili o opiekę nad tą spuścizną, gdyby pani właśnie przygotowała, to by było bardzo miło i być może skuteczne. Nie mówiąc o tym, że właśnie pani Bogna-Lewtak-Baczyńska z kolei rozumie to jakby trochę z innej strony historii, po prostu z historii Wołynia, bo jej twórczości jest ogromna ilość właśnie wspomnień tego okresu i być może, że pani Bogna kiedyś też w Klubie Kultury, znaczy Publicystyki Kulturalnej tutaj przedstawi swoje dzieła w postaci jakiejś takiej filmowej.
Któreśmy drogą procesu wydobyli z Ossolineum, długiego procesu, przy tym procesie ojciec mojego męża, który miał być świadkiem w sprawie ofiary katyńskiej, w dziwny sposób zmarł w szpitalu i sprawa była przez posła Górskiego zgłoszona do prokuratury. I te pamiętniki prawdopodobnie przechwyciło NKWD przy aresztowaniu rodziny tego podpułkownika, który był kuzynem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podpułkownika Karola Baczyńskiego. I dopiero myśmy je odnaleźli, moja córka odnalazła je po 40 latach po wojnie chyba, no po ogromnym czasie. Ale jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych zbiorów narodowych. Mi jest w ogóle bardzo bliska historia Polski, której nie można pokazywać na wystawach międzynarodowych, bo są mniej tym zainteresowani, chociaż za obraz o Powstaniu Warszawskim mam akurat pierwszą nagrodę z Francji. Ale ja usiłowałam do polskich zbiorów, mam 13 nagród głównych zdobytych za granicą w dziedzinie malarstwa na wielkich konkursowych wystawach i nagrody od państwa francuskiego. I chciałam pewne moje obrazy na temat martyrologii polskiej, tak jak ten pan Sentomirski maluje, przekazać bezpłatnie do Polskiego Muzeum Historii Kresów. Początkowo wyrazili zgodę, a potem się wycofali, a te prace były namalowane na podstawie pamiętników opublikowanych w Polsce, martyrologii polskiej na Kresach. Także nie mogę zrozumieć tej sytuacji, dlatego tak się zapytałam o zbiory tego malarza, którego pani pokazała, bo on jest prekursorski w pewnych aspektach, w tych instalacjach i w ogóle jest niezwykle utalentowany i wymowny, więc myślę, że nasza sztuka jest w pewnej katastrofie, nawet sztuka pisana, bo ja też piszę dramaty i jest z tym problem, żeby to gdzieś pokazać.
No i myślę, że oczywiście Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest współorganizatorem, jednym z współorganizatorów Festiwalu Losy Polaków i który użycza tą siedzibę tutaj, na pewno się do tego dołączy. W każdym razie ten pomysł państwa, żeby zrobić jakąś taką formę pisaną, takiej jakiejś formy no, refleksji czy prośby, żeby się tym zająć, na pewno byłby skuteczny. Jeszcze ktoś może jeszcze...
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować mojej koleżance, bo razem zaczynałyśmy na Wydziale Fizyki kształtowanie. Troszkę nasze losy się później już rozeszły, a ja rzeczywiście od niedawna, bo ja pierwszy raz zobaczyłam ten film na YouTubie. No ja byłam zachwycona. Przede wszystkim ta postać tak mnie zachwyciła, bo ja czułam, ja jestem dumna, że jestem Polką i za każdym razem podkreślam moją polskość. A tu widzę tak wielkiego Polaka, że no wyjątkowy i przez tę jego, tą jego twórczość. Taką wspaniałą, dlatego ja nie wiem, no trzeba coś zrobić, żeby, bo ja 4 czerwca, to parę dni temu, ja widziałam na ulicach Warszawy, ja nie wiem co to za hunów wschodu najechali w języku polskim wypowiadający się, bo to nie byli Polacy. To nie byli absolutnie Polacy, a jestem wdzięczna, Ewa, że tak wspaniały film zrobiłaś, bo jest fantastycznie od strony i muzyki i te fantastyczne teksty były tak doskonale przedstawione, że no ja byłam zachwycona, obejrzałam drugi raz na tym laptopie, wdzięczna, że dostałam taką informację i zachwycona, bo poznałam drugą Ewę.
Dziękuję ci bardzo za miłe słowa. Może ktoś jeszcze chce coś powiedzieć, zapytać?
Bardzo proszę, bo musimy korzystać z mikrofonu, Stefana, żeby po prostu było na nagranie. Tak. No rozumiem, że te oklaski...
To był montaż po prostu. No, obrazy były skręcone wszystkie. Niektóre były w realu, niektóre niestety w reprodukcjach, bo nie do wszystkich dotarliśmy. No ale w każdym razie... No ale to jest zasługa montażu. To jest montaż. Tak. To jest młody człowiek, bardzo przystojny, wysoki blondyn. To jest taki poseł, też. Nie ma z nim nic wspólnego. Tak, nie, też nie ma z nim nic wspólnego. To jest mój syn.
Ponieważ mam tutaj ten mikrofon.
Także on napisał muzykę. To... Muzykę musiał napisać, bo go zmusiłam, żeby po prostu stworzył muzykę do tego, bo chciałam, żeby ona była, no pasowała do każdego kadru, więc on to musiał zrobić po fakcie. Poza tym musiał dopasować różne efekty, to ustalaliśmy, efekty dźwiękowe. I no i on montował to. Także to, dzięki temu to było takie wszystko no, harmonijne, no bo panował nad tym jeden człowiek, oczywiście przy mojej dużej pomocy.
To ja tylko chcę powiedzieć, że z talentem zrobiony film, a człowiek piękny.
Tak, bardzo.
Ale film zrobiony z talentem i bardzo gratuluję.
Dziękuję ci bardzo, dziękuję Basiu.
Czy jeśli ktoś nie ma refleksji, to będzie wspaniałe podsumowanie naszego wieczoru właśnie, że zresztą tak chciałem na początku pokazać właśnie panią jako twórcę, jako człowieka wielu talentów i bardzo, bardzo serdecznie podziękować i prosić o następne, już właśnie mówiłem, do końca września prosimy o następne filmy, a jeśli państwo pozwolą, to rzeczywiście w państwa również imieniu spróbujemy napisać taką jakąś właśnie prośbę, petycję o to, żeby ten film i również ta twórczość ocalić od zapomnienia. I ją przekażemy 20, za chwileczkę to rozdam, a na zakończenie też po znajomości, gdyby pani mąż mógł zrobić nam wspólne zdjęcie, to by było takie podsumowanie, a właściwie podpisy również. Pod... Tak. A no to tego nie wiedzieliśmy, bo jakoś tak nie dotarłem jeszcze do końca. W każdym razie pięknie dziękujemy. No i...
Dziękuję za ten komentarz, ale chciałbym powiedzieć, że moja żona zrobiła nie tylko film o tym artyście, ona zrobiła również krótsze filmy, to się nazywają setki, tak ja się w tym nie orientuję, o innych artystach, tak i tu chodzi głównie o Rosława Szajbo, którego małżonkę tutaj mamy przyjemność też spotkać na tej sali. I Jan Kuraciński, nasz rzeźbiarz, też mieszkający długo za granicą w Nowym Jorku. No i Rosław Szajbo to wybitny twórca plakatu polskiego. To jest jeden z twórców tej słynnej szkoły. Wielka postać, tworzył też część swojego życia w Londynie. Ale wszyscy oni przyjechali do Polski, ja też. Bo całe życie spędziłem we Francji, a teraz działam w Polsce.
No wspaniale właśnie. Ja pamiętam czasy właśnie Solidarności, a właściwie kończącej się pierwszej Solidarności, zaczynającej się pewną nadzieją w 1989 roku. I rzeczywiście przyszliśmy do archiwów w telewizji. Okazało się, że są puste, że notacje właśnie, jak pani mówiła, po prostu zostały, nie wiem, zaniedbane albo wywiezione. I w związku z tym dopiero jako Solidarność 89-90 walczyliśmy o to, żeby wróciła sprawa, no bo tyle osób odchodzi, prawda, nawet nieznanych. Ta telewizja po prostu jest wielokanałowa, ale właściwie refleksją jest to, że powinno się o tych wszystkich kanałach, w najważniejszych filmach, programach pokazywanych w innych kanałach mówić w kanale numer jeden, prawda, czyli w jedynce, prawda, no i w info, ale w każdym razie to też jakaś taka forma petycji, którą chcemy przekazać, żeby wszyscy wiedzieli, mimo że jest tych kilkanaście kanałów telewizji polskiej, prawda, że one giną, a tutaj najważniejsze pozycje powinny być właśnie zapowiadane i wtedy taki film zbierze 2 miliony ludzi, a nie 200 tysięcy. Także te pewne refleksje, no myślę, że tutaj pani Teresa Kaczorowska na pewno będzie się cieszyła, że takie refleksje tutaj przekazujemy i że klub publicystyki kulturalnej właśnie w ten sposób będzie mógł, tak, będzie mógł też występować obok naszej Fundacji Polska Europa Polonia, żeby domagać się tego. I tym chyba akcentem zakończymy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I właśnie prosimy o takie jakieś wspólne zdjęcie.